Mariusz Sieski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Jestem rzecznikiem i szefem zespołu prasowego. Witam Państwa w studio, wspólnym studio Pulsu Biznesu i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Moimi Państwa gościem jest pan Brunon Bartkiewicz, prezes ING Bank Śląski. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Zaprosiłem pana z pewną intencją, dlatego że był pan jednym z komentujących ogłoszony właśnie tutaj na tym kongresie indeks wiarygodności ekonomicznej Polski za 2022 rok. To druga edycja tego indeksu. Zaczynam od najistotniejszego pytania. Co ten indeks jako pewne narzędzie analizy, obserwacji rynku daje sektorowi bankowemu z pana perspektywy? Co pokazuje?
Ten indeks jest taką próbą agregacji, określenia sygnałów ostrzegawczych, jak możemy być jako Polska postrzegani przez uczestników życia gospodarczego w Polsce i przez obserwatorów zewnętrznych. Szczególnie, że dodatkowo w tym roku autorzy raportu pokusili się o porównanie wskaźników również z innymi krajami naszego regionu, czyli trochę, bym powiedział tak, wysymulowali, jak jesteśmy postrzegani przez podstawowe grupy inwestorów. Przez inwestorów, proszę nie traktować, że to są inwestorzy typu ktoś chce wybudować fabrykę w Polsce, to w głównej mierze są inwestorzy, patrz, podmioty, fundusze, może tak bym to sformułował, które inwestują duże i poważne środki w instrumenty takie jak obligacje Skarbu Państwa, czy też w polskie fundusze, w polskie spółki, częstokroć podnosząc czy równoważąc zarówno i samą specyfikę danej spółki, ale w głównej mierze otoczenie gospodarcze, w ramach którego dana spółka funkcjonuje. Więc to trochę pokazuje te sygnały ostrzegawcze, bo tak pokazuje za rok 2022 jako silny sygnał ostrzegawczy. Uwaga, nie idziemy w najlepszą stronę, trzeba dbać o to, bo inaczej mogą nas spotkać pewne niepokoje. Dla sektora bankowego wprost ten element, powiedziałbym, przekłada się w ten sposób, że polskie banki są podstawowym inwestorem właśnie w te instrumenty, czyli w obligacje Skarbu Państwa, nie akcje, ale w obligacje Skarbu Państwa. Tych obligacji Skarbu Państwa na bilansach banków jest bardzo dużo. W związku z tym elementy wiarygodności tych instrumentów, one wpływają i na ich wycenę, jak również na cenę, po której można ulokować te instrumenty w kolejnych latach.
Sygnalizował pan, że jest możliwość, że to wszystko popłynie w stronę banków zagranicznych, niekoniecznie w Polsce, jeśli nie zmieni się ta sytuacja, która jest w tej chwili, gdy chodzi o obligacje.
Sytuacja jest taka, że Polska miała w okresie ostatnich 3 lat gwałtowny i bardzo duży wzrost środków, którymi dysponują polskie podmioty, zarówno klienci indywidualni, jak i podmioty gospodarcze. To jest z jednej strony oczywiście to jest fala inflacyjna, która napędza wartość, tak? Bo to przekłada się na przykład na wzrost wynagrodzeń, w związku z tym nasi klienci indywidualnie dysponują ogromnymi pieniędzmi. To są również nadal pieniądze, które popłynęły do gospodarki w postaci tarcz. To są również wstrzymane zyski bardzo zyskownych polskich podmiotów gospodarczych, które niewystarczająco inwestują. W związku z tym my mamy ogromną, powiedziałbym, falę płynącą tak naprawdę od 2020 roku pieniędzy, które wędrują do banków. Do tego dołoży się, przepraszam, jeszcze jedna fala, mianowicie lekkie rozczarowanie funduszami i akcjami, bo mieliśmy też tąpnięcie na rynku i to nie wróciło jeszcze w tych obszarach. Mamy też ograniczony popyt, mamy też ograniczoną podaż nieruchomości, w związku z tym to się skupia w sektorze bankowym. Sektor bankowy musi te pieniądze zainwestować. Normalnie naszą powinnością jest włożenie tych pieniędzy w akcję kredytową, tylko popyt na kredyty jest dzisiaj bardzo mały, zarówno hipoteczne, jak i kredyty od podmiotów korporacyjnych. W związku z tym banki żyją z tym takim nawisem obligacji i te obligacje są już, tak dużo ich mamy, że tak naprawdę jest nam, w zasadzie nie powinniśmy inwestować więcej. To jest ten poziom, tak? A potrzeby obsługi zadłużenia, one rosną z roku na rok.
Właśnie.
W związku z tym te pieniądze muszą trafić do innych inwestorów. No i wygląda na to, że tych inwestorów, bo polski dług jest głównie powiedziałbym, finansowany przez podmioty krajowe. A należy wziąć pod uwagę, że coraz większa udział w nowym zadłużeniu będzie musiało trafić w ręce klientów czy inwestorów zagranicznych.
To od razu powiedzmy, bo ten tegoroczny indeks, panie prezesie, przyniósł takie nowum porównanie właśnie z Grupą Wyszehradzką, z krajami naszego regionu. Jak sektor bankowy w tym kontekście wygląda nasz? Bo w niektórych wypadkach, jak widzieliśmy w tych 8 obszarach, wypadamy troszkę lepiej, bo gdzieś jest jeszcze gorzej. Ta. Wszystkie kraje są w sytuacji post-covidowej, mierzą się z polikryzysem, który jest, no jest zjawiskiem, już przed nim nie uciekniemy. Inflacja nie jest niczym jakby wyizolowanym,
nie jest,
prawda?
Nie jest. Natomiast wprost indeks, powiedziałbym, nawet w mniejszym stopniu niż w zeszłym roku, odnosi się wprost do sektora bankowego, nazwijmy to prywatnego, bo niektórzy, powiedziałbym, bardziej odnosi się do banku centralnego i władz publicznych, tak, czy do finansów publicznych, także to jest bardziej efekt na nas. Więc to nie jest tak wprost, że to mierzy nasz podział, ale efekt, który, jak miałbym to tak wszystko wycisnąć i powiedzieć, to co jest nam potrzebne, to jest jasne wytyczenie kierunków, ustabilizowanie sytuacji, powiedziałbym, przewidywalności prawa podatkowego, ale również i wielu innych, przesądzeń w zakresie kierunków rozwoju polskiej gospodarki, których mamy bardzo dużo. Transformacja energetyki, transformacja ESG, mnóstwo ciągi produkcyjne, cykle połączeń.
Demografia.
Mamy mnóstwo tych elementów. Musimy tutaj wypracować pewien mechanizm i przejść do tego, co, mówiąc szczerze, polska gospodarka umie najlepiej, czyli szybko rosnąć. Jak ruszy ostra akcja kredytowa, jeżeli wzrost gospodarczy w Polsce będzie w przyszłym roku 2,7, jak powszechny konsensus jest, ale niech będzie 3%.
Wierzy pan w to, panie prezesie?
Tak, to jest osiągalne. A jednocześnie przy pewnym wsparciu, myślę, że zupełnie swobodnie możemy mówić o wzroście akcji kredytowej rząd 7-8%. Rośliśmy w wartościach dwucyfrowych przez wiele lat, więc to znowu też nie jest jakiś specjalny mechanizm. Te elementy stopniowo w okresie 3-4 lat, te główne dylematy z punktu widzenia takiej makroekonomii gospodarczej udaje nam się pokonać. Ustabilizujemy finanse publiczne, ustabilizujemy przejrzystość w tym zakresie oraz wielkość długu. Te liczby nie są aż tak dramatyczne, żeby miały nawet przy pełnym objęciu, tylko trochę za mało o nich rozmawiamy, za mała jest transparentność, ale te liczby nie są dramatyczne. Jeżeli to wszystko sobie ułożymy i przekształcimy to w kierunku takiej fazy wzrostowej, a to polska gospodarka, tak jak powiedziałem, umie robić najlepiej, wzrost załatwia mnóstwo dylematów i mnóstwo wyzwań. Wzrost jest nam potrzebny. No ja nie pamiętam czasu po latach 90., kiedy wzrost był nam aż tak potrzebny jak teraz. To może brzmi paradoksalnie, bo każdy z nas widzi, jak Polska się zmieniła, jak jest cudownie piękna, jak jest cudownie inna w stosunku do sytuacji sprzed 20 lat, ale my takiego szarpnięcia dzisiaj też potrzebujemy.
Panie prezesie, a mówiliśmy o tym podczas tej prezentacji, pan na to zwrócił uwagę, że działania trochę pod publiczkę, trochę zaskarbiające sympatię wyborców, typu wakacje kredytowe, też szeroko pojęte, no kosztowały nas i w sytuacji post-covidowej, to też musimy rozumieć, no kosztowały nas prawie 17 miliardów.
Znaczy kosztowały banki. Nie nas, bo kiedy mówimy nas, to myślimy budżet państwa.
Wiem, o czym pan mówi. I powiedział pan też coś, co bardzo mnie uderzyło i co trafiło do mojego przekonania jako takiego szeregowego zjadacza polskiego chleba, że jak pan nie zasypia wieczorem, to ma pan takie marzenie, żeby sektor bankowy przestał być traktowany jako taki pewien automat do wyciągania stamtąd pieniędzy, natomiast żeby zostało to bardzo szeroko dojrzane jako pewien sektor produkcyjny, prawda, z przemysłu.
I to dość ważne. Ja panu wyjaśnię może, bo nie miałem czasu w czasie panelu o tym
powiedzieć. A to mi się wydaje pasjonujące dość.
No to jest tak, polski sektor bankowy, wbrew temu co się mówi, jest niskorentowny, jest bardzo efektywny, jest bardzo nowoczesny, ale jest niskorentowny i jest stosunkowo mały. Jeżeli weźmiemy pod uwagę porównanie wielkości, nie wiem, aktywów albo wielkości całego zaangażowania kredytowego polskich banków w stosunku do PKB, to on się kształtuje na poziomie 52-54% mniej więcej w zależności od roku, tu pada hasło, no ale on jest zbliżony do tego, co widzimy w niektórych krajach rozwiniętych. Tak, tylko że to jest różnica etapu, na którym my jesteśmy. Te kraje miały ten wskaźnik, czyli finansowały bardzo dużo, przechodząc przez fazę rząd 120% PKB, Azja 250%, tak? I one schodzą do poziomu 60-70%, a my nigdy nie byliśmy w tamtym etapie, a my potrzebujemy tego szarpnięcia. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie te zaszłości, które są nam potrzebne, a więc, no i społecznie, jesteśmy krajem cudu gospodarczego, ale krajem biednym. My jesteśmy jako Polacy biedni w relacji do zakumulowanej efektów wzrostu gospodarczego, które gospodarki na przykład Europy Zachodniej mają, tak? Więc my jesteśmy ciągle biedni. My mamy dzisiaj całą masę przedsiębiorstw, które potrzebują ekspansji. My potrzebujemy ekspansji naszych średnich przedsiębiorstw do bycia przedsiębiorstwami dużymi i międzynarodowymi. Mamy transformację energetyczną, mamy transformację cyfrową, mamy transformację wielu ważnych dla nas dziedzin produkcji, tak? Od dylematów związanych z produkcją samochodów przez produkcję cementu czy nawozów azotowych. Tak? Z nimi boryka się cały świat, tyle tylko, że świat, bym powiedział tak, on mnie interesuje jako tło, tak? Natomiast martwię się o gospodarkę polską. I jak to wszystko weźmiemy pod uwagę, to my powinniśmy sobie zdawać sprawę, że my potrzebujemy banków, które są w stanie finansować czy podłożyć fundowanie pod te przedsięwzięcia maksymalnie tanio, nie drogo, tanio, a my idziemy w kierunku droższości, tak? I to jest ten aspekt, który powinniśmy pamiętać. Nas 53 czy 4% wskaźnik w stosunku do PKB powinien nas martwić, a nie cieszyć. To, że inni spadają, oni nie będą mieli wzrostów gospodarczych rząd 5% co roku, a my tego potrzebujemy. Tak? My tego potrzebujemy, dlatego żeby załatwić wszystkie problemy społeczne, zrobić skok technologiczny. Musimy go zrobić, no bo demografia. Odpowiedzią na demografię jest tylko skok technologiczny, tak? Czyli Polska jako kraj taniej siły roboczej, ten temat się skończył. Ten rozdział został zamknięty dawno, a nas czeka no, kolejny zryw, który te problemy musi rozwiązać.
Panie prezesie, zaczęliśmy od tego, co naukowcy bardzo dogłębnie zaobserwowali w badanych przez siebie obszarach, agregując różne elementy wskaźników. Oni zrobili to bardzo, bardzo precyzyjnie.
Tak, tak, absolutnie.
A mamy też taki kontekst jednak pewnego otwarcia. I wszyscy mamy taką nadzieję, że to otwarcie nie przełoży się tylko na sferę polityczną, dotyczącą poszanowania rządów prawa, ale również obejmie sferę gospodarczą, co nas wszystkich szalenie jest dla nas istotne. I nie mogę nie myśleć, tak jak i pewnie Pan o tym myśli, o udziale inwestycji, które nam tak drastycznie spadły. Nie możemy nie myśleć o całym szeregu innych elementów. I chciałbym zakończyć tę rozmowę takim pytaniem. Pan, jako prezes bardzo ważnego banku, banku, który jest również graczem w sferze tej produkcyjnej, na co Pan zwraca uwagę, jest częścią przemysłu. To proszę powiedzieć, jakie są teraz najważniejsze zadania dla tego nowego rządu, który powstanie i w tym zakresie, który bezpośrednio dotyczy sektora bankowego? Co się wydaje taką najbardziej ważną potrzebą
chwili? W ramach Związku Banków Polskich spisaliśmy ten dokument.
Wiem, ale chciałbym,
żeby... On ma wiele punktów. Myślę, że dla wielu słuchaczy tematy, o których rozmawiamy, bo niestety gospodarka ma to do siebie, że to są naczynia połączone. Piekielnie ze sobą naczynia połączone. Pewnie naczynia połączone to jest złe porównanie. To pewnie trzeba mówić o sieciowości, tak? Mamy w ramach sieci pewne mosty, pewne bridże, pewne centra, ale istotą sieci jest to, że ona musi tworzyć nowe połączenia. W związku z tym tych punktów jest dużo i tak wybieranie jednego czy drugiego to trochę jest takie no, ułomne, że się tak wyrażę, ponieważ trzeba to widać w kontekście. Ale bez wątpienia mamy zadania i krótkoterminowe, typu zmiana niektórych złych przepisów, jak również uzupełnienie przepisów, które są nam piekielnie potrzebne. Tak? Uregulowanie w ramach transformacji elektroenergetycznej jest nam piekielnie ważne. Jak daleko to jest od banków, czego bankowiec tutaj chce od tego tematu? Nie, to jest temat, który dotyczy nas wszystkich. Wszystkich, każdego Kowalskiego i każdego Orlenu, który w Polsce funkcjonuje. To jest piekielnie ważny na przykład splot okoliczności. I jednocześnie musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co my chcemy zrobić, aby polska gospodarka była konkurencyjna. taką próbę podjął premier Morawiecki na początku, kiedy jeszcze nie był premierem. Taka analiza jest nam znowu raz potrzebna, tylko tym razem potrzebujemy zgody i porozumienia wokół tych tematów. Tak? Myślę, że też powinniśmy sobie zdawać sprawę, że element taki, że my się wewnętrznie kłócimy w zagadnieniach politycznych, ale są strefy, które no nie mogą być poddane presji cyklu wyborczego, bo to, jak się robi wybory wszędzie na świecie, to wiemy i to jest pewne zło. My jesteśmy w tym specyficznym momencie, że nie możemy się poddać temu cyklowi wyborczemu i musimy mieć pewne porozumienia, fajnie to brzmi, ponad podziałami, tak? W sprawie energetyki, w sprawie ESG, w wielu tematach my potrzebujemy po prostu formy porozumienia, bo jeżeli my nie mamy porozumienia, to te tematy będą odkładane. To mówi doświadczenie kilkudziesięciu lat. Tak? To nie jest kwestia ostatnich 8 lat, zwracam uwagę. To, że mamy niskie nakłady inwestycyjne w sferze prywatnej, czy za niskie w stosunku i do wykorzystania mocy produkcyjnych, jak i do potrzeb, które mamy. To, że mamy problem transformacyjny, średnie firmy stające się wielkie i międzynarodowe, My wiemy od długiego czasu, ale my o tym nie rozmawiamy. Jeżeli nie rozmawiamy, nie znajdziemy rozwiązania. Więc mówiąc szczerze, rozmowa jest podstawą. Musimy się szanować, bo cel mamy wspólny. A to te elementy polityczne, może ja jestem skażony, tak? Bo nie jestem politykiem, ale powiem tak, no one jednak mają charakter wtórny. Gospodarka. Najważniejsza gospodarka, bo gospodarka rozwiązuje problemy społeczne, gospodarka pozwala nam myśleć o demografii bez wizji, że gospodarka będzie się rozwijać i funkcjonować dobrze. No w jaki sposób mamy przekonać młodych Polaków do tego, żeby chcieli mieć dzieci, mówiąc szczerze?
Panie prezesie, ja bardzo panu jestem wdzięczny, zwłaszcza za ten ostatni fragment wypowiedzi, bo tak się składa, że w dojrzałość wchodziłem w okresie transformacji i z tego wszystkiego zapamiętałem, że mieliśmy przynajmniej dwie sfery, gdzie była pełna zgoda i konsensus. Polityka zagraniczna, nasze miejsce w świecie i w Europie i w strukturach euroatlantyckich. I również ta druga, że gospodarka to jest święty świętych, czego nie ruszamy i gdzie regulator musi 3 razy zastanowić się, zanim narobi czegoś złego. Bardzo panu dziękuję.
Udało nam się, prawda?
Myślę, że nam się
wtedy
udało.
Wtedy nam się bardzo, bardzo udało.
I cieszę się, że pan sygnalizuje, że powrót do tego stanu rzeczy jest nam koniecznie potrzebny. Miejmy nadzieję, że tak faktycznie się teraz stanie. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
Ja bardzo
jestem szczęśliwy, bo ING Bank Śląski jest członkiem naszego klubu partnerów i my wspólnie ze Szkołą Główną Handlową i Szkoła Główna Handlowa z wami jako bankiem również zastanawiamy się i myślimy o tych wszystkich sprawach, o których tutaj mówiliśmy. Moim i państwa gościem był pan prezes Brunon Bartkiewicz ING Bank Śląski.